To, o czym rozmawiamy, takie mam wrażenie, no to już takie wyżyny jakby człowieczeństwa, tak? Bo każde słowo i każdy gest może być dwojako rozumiany, bo czasami nawet też myślę, nie wiem, czy spotkaliście się z takimi sytuacjami, że osoba, która mówi, a to ja sobie do trumny zabiorę to, albo przygotuj mi to, albo zrób mi to, może to być albo zaproszenie do tego, tak, żeby o tym porozmawiać, bo już rzeczywiście czuję, że odchodzę i chcę się pożegnać, tak, albo oczekiwanie, wręcz przeciwnie, zaprzeczenia, a co ty gadasz, tak, będziesz jeszcze żyć długo, szczęśliwie, na razie nie myśl o trumnie i tak dalej. No nie wiem, czy są osoby, które potrafią jakby tak nauczyć się i powiedzieć, że w tej sytuacji trafnie odczytają. To już jest to, o czym tutaj rozmawiamy. No, jakaś przeogromna jakby wrażliwość i też takie myślę, po omacku trochę intuicyjne.
Tak, ale oprócz słów bym chyba brała pod uwagę nie tylko ten moment właśnie, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, ale jakoś całościowo. Patrzenie, jak osoba funkcjonuje, w jakiej kondycji jest, na ile rzeczywiście to może być taka prośba o to, żebyś mnie na przykład, bo to czasem jest taka prośba o to, żeby uspokoić jakiś lęk, ale jak my jesteśmy przeniknięci lękiem, no to tym lękiem możemy jedynie dodawać do lęku tej osoby. No i to jest właśnie to, co możemy robić towarzysząc odchodzącym, czyli pracować nad sobą i szukać gdzieś wewnętrznego spokoju. Natomiast w momencie, kiedy jest tak, że to może być zaproszenie i może być delikatnie w sposób jak najbardziej właśnie na tych wyżynach zapytanie, czy osoba chciałaby o tym porozmawiać, czy jest coś, co może jest ważne teraz, albo powiedzenie za jakiś czas, jeśli tylko, to jestem gotowa, rozmawiajmy o tym. To jest też temat życia, części życia. Ale też może prowadzić, jeszcze dodam, do takiej jakości życia, bo to też może być takie zaproszenie do tego, że ta osoba jeszcze chce właśnie, nie wiem, pośmiać się, albo jak gdzieś czytałam wywiad z mamą Ani Przybylskiej, pójść na lody w ostatnim dniu, prawda? Więc tutaj myślę, że może być bardzo różnie, ale nie zamykajmy już tej przestrzeni do jakiejś ogromnego ciężaru, takiej jakości, którą trudno udźwignąć i nam, i innym, więc to szukanie tych takich motylków, prawda, pięknych rzeczy.
Ja bym jeszcze o tym funkcjonowaniu życia i odchodzenia, takim współgraniu, to na pewno bym chciała porozmawiać, natomiast teraz jeszcze bym się chciała zatrzymać na tym rozmawianiu o śmierci, odchodzeniu. To ja już księdza pytałam, o to ksiądz o tym mówił, że czasami zdarzy się taka pani Franciszka, która powie, tak, dobrze zapamiętałam imię?
Dobrze.
Która powie, że cieszy się, bo ma świadomość tego etapu, ale czy to nie jest tak, że jakby łatwiej być może przyjść do księdza, porozmawiać, wykorzystać jakąś wizytę duszpasterską, żeby ten temat podjąć? Czy ksiądz coś takiego obserwuje, chodząc do chorych?
Że łatwiej z księdzem, rozmawiać.
Albo że na przykład chorzy mówią, że na przykład brakuje im rozmów o tym, albo wręcz przeciwnie, nie chcą o tym rozmawiać, a rodzina drąży.
Ja myślę, że rzeczywiście może być łatwiej, dlatego że odchodzenie, śmierć, zwłaszcza dla ludzi mniej lub bardziej wierzących, ale w tej płaszczyźnie się poruszamy, jest przejściem do innej rzeczywistości i ksiądz sam w sobie jest znakiem tej innej rzeczywistości, więc może z tego powodu też jest łatwiej na te tematy zejść mimo wszystko. Czasami nawet to już tak może w niedobrym znaczeniu, ale funkcjonuje jeszcze u niektórych, że jak już księdza się woła, to już jest ten ostatni moment, więc to też może być taki znak, że z księdzem jest łatwiej ten temat poruszyć. Myślę, że może nawet z bliskimi nie wszyscy mają odwagę poruszyć, właśnie choćby z takiej delikatności, nie ze względu na nich, ale ze względu na te bliskie, zdrowe osoby, żeby ich nie wystraszyć, że ja już myślę o śmierci, żeby im nie zadawać bólu, więc łatwiej jest z księdzem. Przyznam, że tu w pamięci mam taki bardziej osobisty, ale też odchodzenie mojej cioci, która właściwie przez całe życie była bardzo dobrym człowiekiem, chociaż nie była taką bardzo praktykującą, może w tych kategoriach wierzącej, niepraktykującej czy mało praktykującej. I kiedy pojawiła się choroba i ta choroba już rzeczywiście gdzieś tam mocno postąpiła, któregoś dnia kuzynka zadzwoniła, że ciocia chciałaby się ze mną spotkać i wyspowiadać. To było też dla mnie bardzo no, takie ogromne zaskoczenie, raz, że spowiedź, a dwa, że akurat u mnie. I rzeczywiście potem po tej spowiedzi, już poza spowiedzią, więc często gdzieś to też przywołuję, ciocia zaczęła wprost mówić o takim odchodzeniu. Mówi, wiesz, ja już będę odchodzić, muszę się powoli pakować, co to zabrać na tą drugą stronę, co ze sobą wziąć. I najpierw myślałem, że ona no tak trochę żartuje, ale to było z takim ogromnym przekonaniem, że dla mnie to było bardzo budujące. Aż w końcu powiedziała, i w ten sposób, że ty dobrze wiesz, że mi w życiu niczego nie brakowało. Mi tu było bardzo dobrze, ale tam będzie chyba jeszcze tylko lepiej. Inaczej być nie może. I to wynikało z jej takiej potrzeby serca właśnie, żeby i może nie miała odwagi o tym porozmawiać ani ze swoją córką, ani z mężem, ani z kimś bliskim, bo może też i od tej strony nigdy jej nie znał. Natomiast ja z jednej strony rodzina, z drugiej strony właśnie ksiądz i może to było też, że jestem księdzem, może było taką przyczyną, że miała odwagę o tym porozmawiać, wyrzucić to z siebie, ale w takim bardzo dobrym znaczeniu.
Niesamowite takie wydaje mi się to pytanie i bardzo znaczące, tak? Muszę się zacząć pakować i co zabrać ze sobą na drogę, bo jest to jakby to pytanie takie o to, no co nam gdzieś zostaje, prawda, z całego życia, co możemy sobie wpakować do tego ostatniego koszyczka, ile miłości, ile nadziei, ile oczekiwania, ile bólu. Chciałabym was zapytać o taką, wiecie, są takie domy, gdzie jest chora osoba, opieka jest zorganizowana, natomiast życie się toczy, zwłaszcza kiedy to są domy takie wielopokoleniowe, takie współistnienie życia i śmierci tak naprawdę, tego, co się cały czas przeplata, to o czym Ewa mówiłaś, urodziło się dziecko i dziecko dorastało, mąż umierał. Takie współistnienie życia i śmierci. I wiecie, ja czasami widzę takie domy i ludzi, którzy jakby w tak naturalny sposób też traktują ten czas odchodzenia i w żaden sposób jakby nie kładzie się to organizacyjnie, owszem, ale nie ma takiej atmosfery jakby choroby, umierania i odchodzenia. To jest, no to mówię, to pewnie też zależy od domu, prawda, od tego, bo jak są małe dzieci, to trudno na przykład malutkie dzieci jakby nałożyć na nie takie, no, takie już widmo śmierci, odchodzenie, że mają chodzić cicho na palcach przez jakiś czas. Czy to jest coś, co można sobie zaplanować, zrobić, albo przynajmniej mieć na uwadze, żeby próbować tak łączyć życie ze śmiercią?
Zaplanować na pewno nie, natomiast rzeczywiście, jak o tym mówiłaś, to sobie przypomniałem odchodzenie moich dwóch babć i dziadka. Mieszkaliśmy razem w jednym domu i rzeczywiście babcia, teraz już wiem, że była chora na cukrzycę, bo miała amputowaną nogę z tego powodu. Po prostu była i była coraz słabsza. I w tym samym domu po prostu było dla niej miejsce. Dziadkowie ze strony ojca tak samo. Mieszkaliśmy razem. Babcia bardzo wiekowa, dziadek zresztą również. I to też nie były jakieś takie przewlekłe choroby, ale po prostu byli w tym samym domu. I to rzeczywiście, nie wiem, czy tak można powiedzieć, to było takie naturalne. Po prostu babcia pomału gasła. Myśmy byli cały czas niedaleko jej. Takie, no teraz chyba nie ma już takich doświadczeń.
Takie domy?
Bywają, tylko nie wiem, wiesz, są tak różne sytuacje w życiu, tak różne, że to też zależy od jakiej... Jak ta osoba chora, na ile jest pogodzona, a poza tym na ile cierpi. Bo od cierpienia ci nie ucieknie, wiesz. I nawet to dziecko. Ja miałam niedawno taką sytuację, 2 miesiące temu. Umierała moja sąsiadka, która mieszka pode mną, na raka. I ona przez tydzień tak nieludzko wyła. Tak, to już trudno nazwać krzykiem. To był taki, takie... I poleciałam tam i mówię do jej męża, panie Andrzeju, ona nie musi tak cierpieć. Są te plastry różne, prawda? Ten. On mówi, ale ona ma to wszystko. Ona nie cierpi fizycznie. Ona po prostu tak jakoś...
Dusza cierpi.
Tak, dusza jej cierpi. I to też jest... No od tego uciec się nie da. To cała klatka nie mogła uciec, a nie mówię o wnukach, które musiały z tego domu wyjechać, bo przecież te dzieci też by jakoś... No jakoś potem dalej muszą funkcjonować. Więc nie ma na to recepty, że ktoś sobie... Fajnie, oczywiście, że to by
jeśli
było...
Jeśli się da w takich sytuacjach, tak. Bo to jest też pytanie o to, czy jakby na siłę chronić dzieci, czy na ile się da. I jeśli można dopuścić je do obserwowania, do uczestniczenia, prawda, też w takiej opiece. Nie mówimy tu oczywiście o takich sytuacjach, prawda, tak. gdzie dorosłym, świadomym ludziom trudno jest jakby znieść
poziom.
Więc to jakby jest oczywiste, ale pytam też o takie sytuacje, bo czasami, zwłaszcza takie mam wrażenie, rodzice miewają czasami taką tendencję ochronić, nie pokazać, troszeczkę gdzieś tam odsunąć. Pytanie, czy rzeczywiście trzeba czasami?
Ja myślę, że z psychologicznego punktu widzenia to jest tak, że jakby właśnie tu się gdzieś przenika naturalność i sztuczność, bym powiedziała, i jakaś przesadna ochrona, niekoniecznie jakby dalekosiężnie pozytywna, prawda? I tutaj jest kwestia czegoś takiego, że właśnie w tym naturalnym rytmie i w takiej rzeczywistości, bo ta rzeczywistość sama jakby stwarza takie okoliczności, warunki do tego, żeby to było naturalne. Ja też mam w oczach gdzieś odchodzenie mojej chrzestnej, gdzie ona była w rodzinie wielopokoleniowej, były wnuki, prawnuki i ona sobie odchodziła i na tym właśnie była w domu potem i żegnając się, wszyscy ją obstąpili i myślę, że im więcej wypłakali, tym z psychologicznego punktu widzenia może nawet właśnie lepiej. Były te wszystkie osoby wokół niej. To był piękny widok. Duża rodzina, właśnie od małego do najstarszego, wszyscy otaczający, przeżywający, odżałowujący właśnie im bardziej, myślę, że osoba taka, którą mogli żałować, a była też bardzo dobrą osobą, więc to było w taki naturalny sposób. Gdzieś chronienie może, pewnie warto sobie zadać pytanie, z czego to wynika, czemu to ma służyć, czy to jest teraz, czy to jest lęk moich dzieci, czy to jest mój własny, czy ja jeszcze coś mam do zrobienia jakby z sobą w tym temacie, w takim myśleniu o naturalnym procesie, już odwołując się do psychologii rozwojowej. Po prostu to jest etap życia i nie unikniemy go. Nawet jakbyśmy, nie wiem, jak gdzieś wyjeżdżali, zetkniemy się w tym wcześniej czy później, a potem może być za późno właśnie i możemy wtedy mieć niepotrzebne jakieś wyrzuty.
Ja może jeszcze powiem o takim pożegnaniu, które myśmy przeżyli też z całą rodziną, z moją mamą. Moja mama już odchodziła i to bardzo jakby konkretnie, już była w takim stanie i cała rodzina oczywiście żegnała mamy, mama się z nami żegnała świadomie, bratowa moja, która jest pielęgniarką na onkologii od 35 lat, no stwierdziła, że może być taka sytuacja, że mama nie przeżyje nocy. I zebrała się cała rodzina, wnuki, prawnuki, wszyscy żeśmy stali i w pewnym momencie przyszło mi do głowy, czy mama miała ostatnie namaszczenie, ponieważ leżała wcześniej w różnych szpitalach. Ja mówię, słuchajcie, czy mama miała ostatnie namaszczenie? Bratowa mówi, na pewno miała, bo jak leżała w szpitalu, to tam ksiądz chodzi, ale czy my mamy czas to sprawdzić? Może niekoniecznie, jedźmy po księdza, bo jeżeli miała i będzie miała, a jeżeli nie miała, nie daj Bóg, to jak my ten. No i brat pojechał po księdza, ksiądz przyjechał, skończył mszę, przyjechał. No oczywiście już o spowiedzi nie było mowy, bo mama już była nieprzytomna. Olejami namaścił mamę i staliśmy wszyscy na tyle, na ile byliśmy w stanie wykrzesać siebie przez zatkane grdyki, modlitwę. Zaczęliśmy się modlić i w połowie Ojcze Nasz moja mama podniosła wzrok i kontynuowała dalej Ojcze Nasz. I skończyłam modlitwę, ksiądz jeszcze porozmawiał z mamą troszkę, ksiądz wyszedł, mama zrobiła siostrze awanturę, że nie taki obóz jest na stole na przyjście księdza i to było 5 lat temu. Także
no są takie rzeczy na niebie i na ziemi, o których się nie śnił filozofom.
Dokładnie.
Tak, przeżywamy je. Tak. O bardzo trudnych, ale też bardzo pięknych momentach w życiu rozmawiamy dziś w programie z rodziną Mi do twarzy. Bądźcie Państwo z nami, za chwilę wracamy do naszej rozmowy.